Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj zajmiemy się drogą S16 na odcinku od Grajewa do Knyszyna. Budzi ona sporo kontrowersji. Teraz prowadzone są zdalne konsultacje, do których nie wszyscy mają dostęp. Dokumenty są bowiem obszerne, a jaki jest internet na wsi, to każdy wie, szczególnie gdy tam mieszka. Kluczowe w sprawie jest przejście drogi przez Biebrzański Park Narodowy. Stąd też ekolodzy wróżą, że będziemy mieli drugą rozpudę, bo jak to mówiły najwyższe władze państwowe w trakcie pożaru w parku, to jest przyrodniczy diament w naszej polskiej koronie. Dzisiaj poznamy stanowisko większości stron zainteresowanych tym projektem. Z racji pandemii nie możemy poznać stanowiska mieszkańców, szczególnie tych siedlisk, obok których będzie ekspresówka. Zastanowimy się także, czy taka inwestycja jest potrzebna, czy nie lepiej byłoby przebudować i zmodernizować istniejącą drogę krajową numer 65. Ekspresówka jest bowiem bardzo droga. Każdy jej kilometr to koszt od 50 do 70 milionów złotych. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj są z nami Małgorzata Stanek, prezes Fundacji dla Biebrzy. Witam Panią.
Witam serdecznie.
Profesor Mirosław Radkiewicz z Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
Oraz starosta moniecki Błażej Buńkowski.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
Mam nadzieję, że jest z nami Wojciech Bożuchowski, dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie dyrektorze. Nie udało nam się połączyć. To posłuchamy stanowisk poszczególnych stron, czyli Fundacji dla Biebrzy, ekologów, także naukowców z Parku Biebrzańskiego oraz starosty Monieckiego, a ja w tym czasie postaram się połączyć z panem dyrektorem Bożuchowskim, żebyśmy też poznali poglądy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zaczynamy od pani. Pani Małgorzata Stanek, prezes Fundacji dla Biebrzy. Jakie jest stanowisko ekologów w sprawie budowy drogi S16?
Witam serdecznie jeszcze raz. Powiem tak na początku, nie tylko ekologów, ponieważ spora część samych członków Fundacji dla Biebrzy mieszka na tych terenach, a jesteśmy również w stałym kontakcie z mieszkańcami gmin, przez które wszystkie planowane trzy warianty mają przechodzić. Także pozwalamy sobie reprezentować wszystkich. Stanowisko fundacji jest zdecydowanie negatywnie. Nie aprobujemy żadnego przedstawionego z trzech wariantów drogi ekspresowej S16, która ma prowadzić przez Biebrzański Park Narodowy. Stanowisko fundacji, z którym można się zapoznać na naszej stronie dlabiebrzy.pl, jest takie, że proponujemy GDACE oraz biurze projektowemu, żeby rozpatrzyli alternatywny korytarz po zachodniej stronie Biebrzańskiego Parku, który miałby przechodzić przez węzeł Bielsk Podlaski, Zambrów, Łomży i tym samym pozwalałby na dobre skomunikowanie z Olsztynem, gdzie docelowo również jest budowana droga ekspresowa Via Baltica.
Znamy już zatem stanowisko ekologów. Udało mi się połączyć z dyrektorem Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, panem Wojciechem Bożuchowskim. Witam pana dyrektora.
Dzień dobry, witam pana dyrektora, witam państwa serdecznie.
To dlaczego ta droga zdaniem dyrekcji rządu, bo to jest także projekt rządowy, jest potrzebna?
Przede wszystkim projekt rządowy, bo jak wiadomo powszechnie jest budowana Via Carpatia jako połączenie państw Europy Południowej z krajami nadbałtyckimi, już zainicjowana podczas spotkania prezydentów w Łańcucie. To jest niejako kontynuacja tego procesu budowy całej drogi, więc takie jest założenie. Jest potrzebna i jest realizowana. Przy czym chcę powiedzieć, że w tej perspektywie unijnej, finansowania unijnego, praktycznie rzecz biorąc, nie jest przewidziane finansowanie realizacji tej drogi. Jest to proces przygotowawczy wstępny w tej chwili z naszej strony.
Projekt zakłada wydanie ilu pieniędzy na ten odcinek od Knyszyna do Grajewa?
Nie jest jeszcze to sprecyzowane, dlatego że chcę tutaj wyjaśnić, bo jest to faza wstępna, czyli jest to faza, w której biuro projektowe dokonuje analiz korytarzowych przebiegu tej trasy pod kątem wyboru optymalnego rozwiązania dla jej przebiegu i pewnie dzisiaj w dalszej części będziemy o tym sporo mówić. Chcę powiedzieć, że dopiero, że tak powiem, w następstwie tej koncepcji, którą będziemy mieli docelowo, będziemy mogli mówić o koszcie. Natomiast pan redaktor na wstępie wspominał o koszcie kilometra drogi ekspresowej. Ja się zgadzam z tym, że on jest duży, natomiast nie jest aż tak duży, jak pan wspomniał. Pan mówił o kwotach rzędu 50-70 milionów.
No zajrzałem do dokumentów i tam jest taka kwota wyszczególniona.
Chcę powiedzieć, że ostatnie przetargi, a mamy ich teraz stosunkowo dużo, bo otwieramy oferty na już chyba w tej chwili 10 zadań na drogę S19. I tutaj te ceny jednostkowe są zdecydowanie niższe. One oscylują na poziomie około 30 milionów. To znaczy jest rozrzut, muszę powiedzieć, że nie ma tutaj jakiejś takiej kalki, że one są zawsze jednakowe, ale to na pewno nie jest rząd przekraczający 50 milionów złotych za kilometr.
No to od 30 do 50. Możemy się na to zgodzić?
No nie, od 26 do 40.
No dobrze. W każdym razie jest to inwestycja droga. Teraz posłuchamy, jakie jest stanowisko starosty Monieckiego, Błażej Buńkowski. Witam pana.
Zdecydowanie powiat Moniecki, który reprezentuje, ale też i poszczególne...
Ale to tylko radni, nie wiadomo czy mieszkańcy. To trzeba wyjaśnić.
Strasznie przerwało, co pan do mnie...
Chodzi o to, że to radni podjęli taką decyzję i władze powiatu są za tym. Także słuchamy. Mamy problemy?
Tak, zdecydowanie tak, ale sam powiat Mniecki nie jest tutaj też jednostkową stroną, tak? Bo musimy zauważyć, że ta droga, która będzie biegła de facto z Białegostoku w kierunku Via Carpatii, tutaj będzie skręcać na Guty, jest drogą, którą możemy porównać do historycznej budowy Białystok-Królewiec, tak? W 1881 roku, kiedy to w związku z budową infrastruktury kolejowej nastąpił gwałtowny, nagły i spodziewany rozwój tych obszarów przez ten droga ekspresowa S16, tak? Dlatego jako samorządy powiatu mnieńskiego, ale też i gminy Gnyszyn, Mońki i Gojon, bo jestem w stałym kontakcie z burmistrzami tych gmin, jak najbardziej popieram.
Musimy chwilę poczekać, przerwiemy pana wypowiedź. Panie starosto.
Został zauważony.
Panie starosto, połączymy się za chwilę. Poproszę pana na antenę. Mamy jakieś problemy z łącznością, co wskazuje, jakie są kłopoty z dostępem do internetu i do publikacji dotyczących budowy drogi S16 na terenach, które pan reprezentuje. Posłuchajmy teraz zdania profesora Mirosława Radkiewicza i Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Szanowni państwo, mam nadzieję, że mnie słychać. Ja z kolei jestem online na Skype'ie z miejsca, w którym pracuję na co dzień, z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, ale dzisiaj będę się wypowiadał, tak jak zapowiedział pan Lech Pilarski, na temat dzisiejszej dyskusji z ramienia Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, której członkowie wszyscy bardzo dokładnie zapoznali się z materiałami, o których dzisiaj mowa, i Rada, rozumiejąc potrzebę rozbudowy w XXI wieku infrastruktury drogowej, widzi jednak ogromne niedoskonałości tej dokumentacji, tego całego pomysłu, ponieważ sam pomysł przecinania Parku Narodowego, największego zresztą parku narodowego w Polsce i parku, który łącznie z wszystkimi innymi stanowi 1% powierzchni kraju, świadczy chyba o niezrozumieniu idei zrównoważonego rozwoju. I tak jak Rada próbuje to grzecznie w swoim negatywnym stanowisku do jakiejkolwiek wersji, jakiegokolwiek wariantu przez Biebrzański Park Narodowy pokazać, świadczy być może też o dość swobodnym podejściu do prawa związanego z ochroną przyrody, z obszarami naturowymi. Chciałbym oszczędzić państwu tutaj wymieniania szczegółów w stanowisku Rady 10-stronicowym wymienionych. Na całej jednej stronie są gatunki zagrożone ptaków i ssaków, ale chciałbym Państwa zwrócić uwagę na to, że generalnie czymś niezwykle cennym, co powstawało tysiące lat po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, są ekosystemy Doliny Biebrzy. Przypomnę Państwu wszystkim słuchaczom, że jest to obszar prawie całkowicie naturalny, poza wspomnianymi wcześniej przez mego przedmówcę zaburzeniami wywołanymi wcześniejszymi inwestycjami. Ale też trzeba pamiętać, że lokalna społeczność na tamtych poprzednich inwestycjach mogła zarobić. Tutaj, tak jak często w telewizji, w różnych audycjach na podobny temat słyszymy, że lokalna społeczność bardzo często jest poszkodowana. Ale nie chcę poruszać tego tematu.
Wrócimy do tego.
Mówić o aspektach przyrodniczych. Proszę Państwa, wszyscy pamiętamy pożar z wiosny tego roku z Doliny Biebrzy. Pożar spowodowany dramatycznie też niskim stanem wody. Oczywiście ten niski stan wody nie wywołał pożaru, ale gdyby był on zbliżony do naturalnych, typowych, skala tego pożaru byłaby nieporównywalnie mniejsza. Być może nawet byśmy jej nie odnotowali w mediach. Ja się zastanawiam jako człowiek, jako naukowiec, jako obywatel naszej ojczyzny, czy przypadkiem to nie była forma jakiejś przepowiedni tego, co czeka nasz kraj w obliczu katastrofalnych zmian klimatu. A pamiętajmy Państwo, że z każdym kilometrem wyasfaltowanym te zmiany, te ingerencje będą coraz większe. Chciałbym Państwu przypomnieć, może opowiedzieć króciuteńko, że jeżeli jest upalny letni dzień, a to zostało zmierzone nie tylko przez ludzi, którzy tego doświadczają, czyli nas wszystkich, ale również naukowcy to zrobili, to na Rżysku temperatura wynosi jakieś 38 stopni, asfalt ma prawie 50, a w lesie olsowym jest przyjemne 28 stopni. Przyjemne, mówię z przekąsem, przy 50 stopniach Celsjusza asfaltu. Czy to nie powinno być dla nas jednoznaczną wskazówką, żeby chronić naturalne obszary? I całkowicie się zgadzam, że może w sensie konfliktu w Unii Europejskiej powtórzyć się sytuacja z Rozpudą, bo niestety na to się zanosi. Dziękuję,
czyli
na razie.
Czyli opinia, stanowisko Rady Naukowej jest negatywne.
Jednoznacznie negatywne odnośnie lokalizacji jakiegokolwiek wariantu w Dolinie Biebrzy i przechodzenia przez Park Narodowy, ponieważ te oddziaływania będą wieloaspektowe, będą oddziaływać też na próbę renaturalizacji starego koryta rzeki Ełk. Zatem mogą uniemożliwić lub wręcz zdewastować próby chronienia tego obszaru przed suszą, która czeka całą Polskę.
I powracamy.
To jest poważna bardzo sprawa.
Rozumiem. I powracamy do starosty Monieckiego, pana Błażeja Buńkowskiego. Halo, halo.
Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej słychać.
Też mam taką nadzieję. To zatem posłuchajmy, bo nie mieliśmy okazji precyzyjnie wysłuchać stanowiska władz powiatu Monieckiego.
To tak jak wspomniałem na samym początku.
To niech pan powie jeszcze, raz, żeby nasi słuchacze mieli wierny przekaz i ciągły bez przerw internetowych.
Stanowisko jest jednoznaczne. Jest ono poparte poprzez uchwałę Rady Powiatu w Mońkach podjętą 12 sierpnia 2019 roku, ale też popartą w dniu wczorajszym jednogłośnie, ale również do tego stanowiska przychylają się włodarze gmin Mońki, Knyszyn oraz Goniąc, przez które ta droga ma przebiegać, jako zdecydowanego poparcia tego wariantu. Można to odnieść historycznie do budowy trasy kolejowej właśnie Białystok-Królewiec w 1881 roku, kiedy te tereny zyskały i mogły rozwinąć się ze względu na połączenie komunikacyjne. W tym przypadku chciałbym też odnieść się do słów, które padły przed chwilą, mówiące o tej degradacji terenów przyrodniczych. Tutaj warto zauważyć, że wariant pierwszy, który rok temu nie był w ogóle procedowany, został uzupełniony o przejście przez Biebrzański Park Narodowy na wysokości Twierdzy Osowiec po starodrożu drogi krajowej 65. Szanowni Państwo, ta droga istnieje od zawsze, istnieje tam od 100 lat, można powiedzieć, istnieje też infrastruktura kolejowa. Tego terenu.
No ale jak sam pan,
przyrodzie nie zwróci.
Ale jak sam pan wie, wojsko jest przeciwne.
Ale wojsko wydało pozytywną opinię, jeżeli chodzi o ten wariant numer jeden, czyli projektanci i biuro projektowe w tym momencie zmieściło się na tym odcinku między obecną drogą krajową 65 już, a...
Panie starosto, nie wchodźmy w takie szczegóły, bo za chwilę do tego wrócimy. Będzie runda pytań, będziemy wyjaśniali precyzyjnie wszystkie drobiazgi związane z tą inwestycją. Na razie i myślę, że i nasi słuchacze, ja również, chcieliśmy poznać stanowiska stron tej całej sprawy. To teraz pora na pytania i pytanie do pana Wojciecha Bożuchowskiego, dyrektora Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ile jest wariantów? Jaka jest minimalna różnica między tymi wariantami? Jakie są różnice między tymi wariantami? I dlaczego ta planowana inwestycja zabiera nowe tereny, a nie próbuje wykorzystać tego, co jest pomiędzy torami a drogą krajową numer 65?
Otóż opracowanie tego studium analizy korytarzowej dla przebiegu tej trasy S16 spowodowało, że wstępnie powstało wariantów 6. Po pierwszych takich analizach zostało to zmniejszone do 3 wariantów. Oczywiście założenie główne i każdy jest świadom, my też, że są to tereny cenne przyrodniczo, więc sposoby przyjętych rozwiązań, które mają być zastosowane i przebieg trasy jest, że tak powiem, tak przyjmowany, żeby te szkody czy straty w środowisku naturalnym mogły być jak najmniejsze. Również też celem naszym i projektantów, którzy działają z naszego i w naszym imieniu, jest maksymalne wykorzystanie śladu po istniejącej drodze, tak jak tutaj pan starosta wspominał. Natomiast ja chcę powiedzieć i tutaj troszkę wyjaśnić, bo jeśli chodzi o samo przejście tego wariantu pierwszego, który w największym stopniu wykorzystuje istniejącą drogę krajową numer 65 w swoim przebiegu, tam jeśli chodzi o przejście przez tereny twierdzy Osowiec, czyli sąsiadujące z linią kolejową i tymi terenami, nazwijmy umownie, wojskowymi, jest problematyczny dlatego, że szerokości, które są tam, one są zbyt małe. Jest problem z pozyskania terenu, powiedzmy, wojskowego.
No wojsko nie chce się posunąć.
No właśnie, żeby to poszerzyć, bo wtedy ten wariant spośród tych wszystkich, jeśli mówimy o tym korytarzu, uznawalibyśmy za optymalny. Natomiast chcę też powiedzieć,
ale ten optymalny korytarz to przed Mońkami, przez Moniuszeczki, w stronę Rybak, Małej Kramkówki, Downar, czy idzie z drugiej strony torów, tam obok wysypiska, przez Szafranki i tak dalej?
Wie pan, panie redaktorze,
za duże szczegóły.
Trudno będzie precyzyjnie nazwać te wszystkie kolejne miejscowości. Najlepiej, żeby była możliwość patrzenia na mapę.
No właśnie, i tutaj sporo zastrzeżeń jest, bo pliki, które projektant drogi przesyła i udostępnia, także są one dostępne na stronie Fundacji dla Biebrzy, są tak olbrzymie, że otworzenie tych plików, pobranie i wejście w te pliki jest bardzo skomplikowane, stąd teraz zdalne konsultacje trochę mijają się z celem.
Ja powiem tak. Nas tutaj obligują pewne terminy z biurem, które mamy zawarte, natomiast chcę powiedzieć, że świadomość tego, że jest to utrudnienie choćby w postaci pandemii, która panuje i utrudnia bezpośredni udział i bezpośrednie konsultacje, tak jak przypomnę, w ubiegłym roku odbyły się 2 spotkania informacyjne w Tuczynie i w Grajewie i to był jeszcze ten okres, kiedy mogliśmy się wszyscy spotykać i w otwarty sposób o tym rozmawiać. Dlatego ten okres konsultacji żeśmy około 3 tygodnie do 4 grudnia przedłużyli. Ja sobie zdaję sprawę, że to są dość duże pliki i są pewne trudności. Natomiast gdyby ich nie otwierać ze strony i oglądać, a na przykład spróbować je zapisać i wtedy otwierać, byłoby pewnie łatwiej. Ja wcale nie uważam, że jest to łatwe. Dużo łatwiej byłoby, gdybyśmy byli w innym okresie, tak? Ale jak wszyscy wiemy, procesy inwestycyjne w zakresie dróg trwają, tutaj nic nie zostało wyhamowane, również też procesy przygotowawcze. Ja jeśli chodzi o te korytarze, to też chcę powiedzieć Państwu, że oprócz tego, że rozmawiamy tutaj o przebiegu 3 korytarzy na trasie Knyszyn-Ełk, dodatkowo żeśmy rozszerzyli umowę z
O wariant alternatywny,
tak, przez wariant sztabin. Alternatywny, tak, przez sztabin pośladzie starej drogi krajowej numer 8, tak?
Ja słyszałem, że tam macie wszystkie pozwolenia, wszystkie zgody, które są niezbędne do zrealizowania tej inwestycji.
Tak, z tym, że tutaj chcę wyjaśnić, bo uprzednio była podjęta decyzja, że ta droga w swoim przebiegu ma mieć przekrój 2+1, czyli mówiąc obrazowo, żeby wszyscy zrozumieli, tak zwany trzypasowy z takim zanikającym pasem w zależności od usytuowania. Natomiast my mówimy o drodze ekspresowej, więc decyzje środowiskowe, które uzyskano dla przebiegu od Korycina do Augustowa w podziale na trzy części, niestety musiały być zmienione, dostosowując ten przebieg do układu dwóch jezdni. Chcę też powiedzieć, że prace te wstępne, koncepcyjne dla tego kierunku Knyszyn-Ełk są przewidziane do końca tego roku, natomiast dodatkowy wariant, który oceniać będzie przebieg po korytarzu DK8, jest przewidziany do listopada 2021 roku.
A całość inwestycji jak planujecie?
Znaczy całość inwestycji to praktycznie mówi się, że zakończenie byłoby gdzieś w 2028 roku, bo tak niestety to wszystko trwa, jeśli chodzi o proces przygotowawczy i realizacji. Chcę też powiedzieć, że mając świadomość tych wszystkich trudności, a zwłaszcza tego, jak cenne są to obszary pod względem przyrodniczym, biuro ma tu polecenie bardzo analitycznego podejścia do sprawy i szukania rozwiązań optymalnych. Zdajemy sobie sprawę, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby to pójście po starodrożu, bo ono wiąże się z najmniejszą ingerencją. Trudno w tej chwili ocenić, jak wypadnie ten wariant czwarty jako alternatywa. Chcę też powiedzieć, że środowiska przyrodnicze zgłosiły swój wariant.
Ale panie dyrektorze, do tego powrócimy za chwilę, bo posłuchamy, co proponują ekolodzy. Teraz starosta Moniecki Błażej Buńkowski. Panie starosto, ile pan wydaje pieniędzy na swoje drogi w powiecie?
To zależy, czy chodzi o odśnieżanie, czy budowę
o modernizację, budowę. Czyli ile jest budżet drogowców powiatowych?
Z wykorzystaniem funduszu dróg samorządowych, z którego ostatnio korzystaliśmy, mniej więcej około 10 milionów złotych jest wydawane w skali roku na drogi powiatowe, jeżeli chodzi o budowę.
Czyli jeśli byśmy zaoszczędzili na ekspresówce, na jednym kilometrze, to pan miałby pan budżet na drogi powiatowe na 3-4 lata.
No i panie redaktorze, tak to niestety nie działa. Te pieniądze, które są zaplanowane na budowę drogi ekspresowej, są pieniędzmi rządowymi i w żadnym momencie...
Pytanie, dlaczego starostwo... Ja rozumiem. Dlaczego radni starostwa powiatowego w Mońkach nie apelują do władz, żeby zwiększyć pulę środków na finansowanie dróg powiatowych? No bo jeżdżenie niektórymi drogami w powiecie monieckim jest bardzo kłopotliwe. Przywołam tylko dwie trasy, Downary Trzcianne, Downary Goniąc i dalej w stronę Suchowoli, nie mówiąc już o drogach gminnych, które są w okolicy w większości miejscowości w waszym powiecie.
Starostwo powiatowe w Mońkach w tym momencie ma pod sobą w swoim zarządzie 460 kilometrów dróg. Ja bardzo się cieszę, że od kilku lat możemy korzystać z tego funduszu wsparcia, czyli funduszu dróg samorządowych, który pozwala nam na zdecydowaną poprawę tej infrastruktury drogowej. Natomiast proszę wziąć pod uwagę to, że te środki idą na całe województwo i są dysponowane przez rząd.
Ja rozumiem, ale nie usłyszałem stanowiska władz powiatu i radnych powiatu wskazującego, że są duże zapóźnienia, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, że wiele dróg jest zdegradowanych totalnie i nie da się ich użytkować, że trzeba błyskawicznie zwiększać fundusze, że może przebudować drogę krajową do takich parametrów, żeby dało się normalnie podróżować, a nie wydawać pieniądze na ekspresówkę, zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inwestycje w powiecie. Nie sądzi pan, że takie myślenie można by było zastosować?
Panie redaktorze, wydaje mi się, że w temacie S16 w tym momencie bardzo mocno spłyca pan ten temat, bo mówimy
nie,
tutaj
spłyca,
o drodze
tylko się zastanawiam, jak to każdy księgowy.
Która ma przede wszystkim służyć mieszkańcom regionu północno-wschodniej Polski i ma łączyć się z wszystkimi drogami, które w tym momencie są kluczowe dla rozwoju całego województwa. Nie mówimy tutaj, ja jestem reprezentantem powiatu monickiego, natomiast mówimy tutaj o, jeżeli ta droga nie powstanie, o wykluczeniu połączenia Białystok via Baltika, tak? I konsekwencjach związanych dla całego regionu. Nie można spłycać tej naszej rozmowy do tego, ile starostwo powiatowe w moim kraju wydaje. Wydaje tyle, ile ma
nie,
się.
Nie, bo ja to pytam także
pozyskać.
Pytam władze.
Poszczególne drogi zdecydowanie są, wymagają naprawy, natomiast nijak nie odnosi się to do naszego stanowiska i potrzeby rozwoju naszego województwa, ale też powiatu i poszczególnych gmin w kwestii budowy tej drogi. Zgadzam się również z przedstawicielami Rady Naukowej, ale też z panem dyrektorem, że wykorzystanie drogi krajowej 65 w jak największym i najszerszym aspekcie może pozwolić na sprawne przeprowadzenie tej inwestycji. My jako powiat moniecki chcielibyśmy też włączyć się w projektowanie poszczególnych wariantów poprzez na przykład zbieranie wniosków na scalenia i wyznaczenie odpowiednich terenów.
No właśnie chciałem o to panie starosto zapytać, bo pan jest depozytariuszem geodezji, można by powiedzieć, bo po urzędach rejonowych starostwa powiatowe przejęły geodezję i mają znakomity wgląd w to, co się dzieje w terenie, a każda taka inwestycja w postaci drogi ekspresowej, także do tego dochodzi Rail Baltica, bo ona również będzie realizowana, to jest straszna ingerencja w strukturę własnościową i no, postawienie niektórych gospodarstw przed bankructwem.
Zdecydowanie mi się, że wyolbrzymia pan tą sprawę, no, natomiast powiem panu
jeśli,
tak.
Jeśli komuś zabiorą najlepsze pola pod drogę, no to nie może on funkcjonować gospodarczo.
To nie jest kwestia zabrania, tylko wypłacenia odszkodowania. Powiem panu w tym momencie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o poszczególne warianty. I tak w przypadku wariantu numer jeden, mieszkańcy wsi, czy też obrębów scaleniowych, Dziękonie, Konopszyn i Magnusze, zbierali wnioski. Tak? Jeżeli na chwilę obecną w Urzędzie Marszałkowskim te wnioski są na liście rezerwowej, ale możemy ponownie wnioskować w przypadku zatwierdzenia tego wariantu o przesunięcie tych wniosków do realizacji, dodatkowo włączyć obszar wsi Oliszki w tym samym zakresie i w taki sposób na nowo poukładać mapę geodezyjną, ale też i własność ziemską poszczególnych gospodarzy, że będą mieli oni optymalny dostęp do własnych pól. Chciałbym wrócić również do tego, o czym państwo mówiliście przed chwilą, czyli tego, że pliki są duże, są mało dostępne. Szanowni państwo, na stronie, która prezentuje ten wariant S16, są wizualizacje, których jeszcze rok temu nie było. I te wizualizacje trzech wariantów są do obejrzenia w każdym momencie. One są naprawdę bardzo mocno szczegółowe i wydaje mi się, że większość mieszkańców, którzy obawiają się tego, jak ta droga będzie przebiegała wzdłuż ich posesji, mogą tą wizualizację sobie zobaczyć i wtedy faktycznie ocenić, w jakiej odległości dana ta inwestycja drogi S16 będzie przebiegała i przez jakie tereny. Naprawdę to jest 4-minutowy film świetnie, z bardzo dużą dozą szczegółowości pokazującą przebieg aktualnej drogi. Także zachęcam do tego, żeby wchodzić na tą stronę i oglądać to z każdej możliwej strony.
To teraz pani Małgorzata Stanek, szefowa Fundacji dla Biebrzy. Ekolodzy, czyli także fundacja, proponują wariant przebiegu drogi S16, czy tego korytarza transportowego, który omija całkowicie Biebrzański Park Narodowy.
Dokładnie. Uważamy, że jest to najlepszy na ten moment z możliwych rozwiązań. I pozwolę sobie odnieść się do słów dyrektora generalnej dyrekcji, że proponowany obecnie wariant alternatywny, który miałby iść drogą krajową ósemką, czyli przez Sztabin, może również negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Jest tam Puszcza Augustowska, to jest również odcinek Biebrzańskie, górny odcinek Biebrzańskiego Parku Narodowego, które Ten wariant również będzie stanowił istotną barierę ekologiczną dla migracji dzikich zwierząt. No i teraz tak, nie sposób zapomnieć, że jest to również pomysł nawiązujący do starego, kontrowersyjnego i ostatecznie zmienionego przebiegu drogi Via Baltica, który w poprzedniej dekadzie zakwestionowała właśnie Komisja Europejska. I dzięki temu, że wówczas, 12 lat temu, oprotestowano ten pomysł, wysłuchano się nawzajem i wypracowano kompromis, ta droga właśnie powstaje bez protestów. Odnosząc się do słów pana starosty Monieckiego, i my go rozumiemy z racji tego, że dba o rozwój regionu. Natomiast propozycja fundacji jest taka, że jeżeli przesuniemy ten korytarz, ten cały wariant, patrząc w skali całego kraju, jak idzie droga Via Carpatia, przesunięcie go w Bielsku, połączenie w Zambrowie z drogą ekspresową S8, dalej na Łomżę i w kierunku na Olsztyn, gdzie w sposób naturalny Via Carpatia łączyłaby się z Via Baltica. I teraz tak, to co, o czym powiedział pan starosta, jeżeli w taki sposób byśmy zbudowali, zaproponowali przebudowę korytarza, to w takim razie spokojnie przesuwamy cały tranzyt z drogi krajowej 65 i wtedy tak naprawdę Knyszyn, Mońki, Grajewo nadal mogą zyskać. Przede wszystkim dlatego, bo tranzyt zostaje przesunięty na zupełnie innej klasy drogę. I teraz tak, my jako fundacja też uważamy, że te wszystkie gminy, które leżą wokół Biebrzańskiego Parku Narodowego, mają wokół siebie niesamowity potencjał na to. Zresztą jak sam starosta w zeszłym roku proponował, nabycie na przykład sypialnią dla Białegostoku, bo kto by chciał przecież mieszkać koło autostrady. Jest niesamowita perła w postaci Biebrzańskiego Parku. Można na turystyce bardzo dobrze zarabiać. Dlaczego starostwo nie próbuje rozwijać tej gałęzi gospodarczej z zachowaniem jednak przyrody?
Jeśli także pani pozwoli, pani Małgorzato, to mm-hmm. zostawimy na osobny program. No tutaj sugeruję, że powrócimy do tematu i zajmiemy się porównaniem inwestycji infrastrukturalnych z inwestycjami turystycznymi i co wpływa lepiej lub gorzej na rozwój gospodarczy danego regionu. Na razie wiemy, że fundacja proponuje wariant alternatywny, omijający w ogóle Biebrzański Park Narodowy.
Całkowicie. Tak jest.
Pytanie do pana Wojciecha Burzuchowskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czy te warianty proponowane przez fundację są godne uwagi? Czy będziecie je rozważać?
Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że każdą propozycję traktujemy poważnie i też będziemy ją brali pod uwagę. Natomiast ja chcę tu powiedzieć o rzeczy niezmiernie istotnej, że może zacznę od tego, że gdybyśmy tutaj na Podlasiu 10-15 lat temu zadali komukolwiek pytanie, czy tu będzie 440 kilometrów dróg ekspresowych, czy taki jest docelowy układ sieci do roku 2025, przełom 5-6, to pewnie nikt by twierdząco na to pytanie nie odpowiedział. Chcę też powiedzieć, że podstawą naszego działania jako generalnej dyrekcji, która realizuje założenia, jest PBDK, czyli Program Budowy Dróg Krajowych, uchwała Rady Ministrów, która zawiera w sobie w swoim składzie załącznik, który ściśle określa zadania, które są realizowane i wśród tych zadań znajduje się tam droga S19, która można powiedzieć jest dosyć zaawansowana w realizacji. Co prawda na Podlasiu dopiero jesteśmy na etapie przetargów, mówię o naszym tutaj oddziale, ale one są dosyć intensywne i obejmują niemalże cały odcinek z wyłączeniem odcinka Dobrzyniewo-Sokółka, dla którego jest złożony wniosek o decyzję środowiskową. I to jest jedna sprawa, więc będzie niezmiernie trudno zrezygnować z realizacji S19, odnosząc się do tego wariantu zaproponowanego przez państwa ekologów.
Natomiast... No ale czy można ewentualnie, panie dyrektorze, poprowadzić ten fragment omijający Biebrzański Park Narodowy do Jeżewa, czyli z wykorzystaniem ósemki, potem z Jeżewa przez Zawady, Wiznę do Łomży, tam się wbić w Via Baltica i spokojnie funkcjonować?
Znaczy, ja powiem tak, to dość wielopłaszczyznowy problem. Nie jest on taki prosty, żeby tutaj odpowiedzieć na to jednym zdaniem.
Ja rozumiem.
Wyobraźnie bym uruchomił państwu, żebyście sobie wyobrazili mapę naszego regionu. I po pierwsze, Ta propozycja, ona wyklucza Białystok z ciągu 19, więc...
No nie, wszystko pan, dojeżdża do Białegostoku, skręca w Porosłach.
Gdyby pan przedstawiciela miasta, to, czy kogokolwiek, kto jest zainteresowany takim połączeniem, a w końcu ta 19 łączy trzy metropolie wschodu, Rzeszów, Lublin i Białystok, to pewnie od razu byłby głos przeciwny. Po drugie, jak już wspomniałem, PBD i te procesy przygotowawcze, bo my ogłaszamy już projektu i buduj, mamy na to, na te przebiegi 19, z wyjątkiem tego jednego odcinka, o którym wspomniałem, decyzje środowiskowe, więc w tym momencie jakby zmiana kierunku wiązałaby się ze sporą stratą finansową, ale też z bardzo dużą stratą czasu. I to jest jakiś kolejny argument do dyskusji. Natomiast ja jeszcze się chcę odnieść do wypowiedzi pani, która mówiła tutaj o śladzie drogi o numer 8. Mhm. Otóż ja chcę zauważyć, że spojrzenie na mapę regionu podlaskiego pokazuje, że ósemka jest kręgosłupem tego województwa. To jest, proszę państwa, pionowe połączenie przez środek województwa istotny dla wszystkich kierunków. I my mamy świadomość, że my mamy bardzo dużo terenów cennych przyrodniczo, niemniej jednak uważamy, i takie są też głosy części środowisk ekologicznych, gdzie rozmawiamy o problemie, że przy zastosowaniu wszelkich możliwych środków ochrony środowiska szeroko pojętego, czyli człowiek i wszelka fauna, flora i cokolwiek istnieje na trasie, te przebiegi są możliwe. Chcę zauważyć, że w naszej okolicy...
Ja rozumiem, panie dyrektorze. Pytanie tak, czy współpracujecie z koleją? Bo cały czas znika nam, nie mamy tego na horyzoncie, że realizowana jest Rail Baltica. I ta linia kolejowa, dwutorowa, nie jednotorowa jak teraz, współcześnie, dwutorowa będzie przebiegała przez Osowiec, bo tak jest zawarte to w planie Rail Baltiki. Pytanie, czy drogowcy porozumieli się, żeby wspólne konstrukcje zrobić, żeby tak zaplanować w niewielkiej odległości od siebie, skoro już chcecie naruszać tereny przyrodniczo cenne, żeby minimalizować te korytarze, żeby zbudować tunel pod Biebrzą, żeby zdjąć z powierzchni ziemi wszelkie ingerencje przyrodnicze, bo z tych rozmów, z tych wypowiedzi, które usłyszałem w ubiegłym roku, wynikało, że kolej nie współpracowała z drogowcami planując Rail Baltica.
Kolej uzgadnia swoje rozwiązania z nami w zakresie kolizji, ale to chcę powiedzieć, że...
Ale można wspólną inwestycję zrobić.
No, można by było, powiem, gdyby kolej rozpoczynając miała, że tak powiem, skoordynowany ten moment startu, gdybyśmy szli równolegle. Natomiast tu jest taka sytuacja, że kolej zamyka projekt budowany, a my analizujemy korytarze, ale nie zmienia to faktu.
No ale można by szybko ewentualnie, jeśli już porozumieć się, spróbować to połączyć, żeby jak najmniejsza ingerencja była w środowisko, bo zaproponowane przez drogowców i kolejarzy korytarze, no to łącznie kilkaset metrów wycięcia z parku.
Znaczy tu chcę powiedzieć tak, że zarówno biuro, które działa w naszym imieniu, ale też kolejarze, mówię tak ogólnie, projektujący przebieg swojej trasy, uzgadniamy nawzajem te rozwiązania i też podchodzimy do tego tematu w taki sposób, żeby wzajemne kolizje, że tak powiem, nie związały się w efekcie do tego, żeby tam dochodziło do jakichś, no nie wiem, utraconych nakładów i tak dalej, żeby to zminimalizować.
No ale czemu rozmawiacie o kolizji, a nie rozmawiacie o synergii, żeby jak najmniejszy teren zająć?
O synergii też rozmawiamy, natomiast są problemy, które niestety uniemożliwiają wspólny przebieg, choćby na odcinku tej twierdzy Osowiec, jak wspomniałem, gdzie szerokość tego pasa jest dość mała, a przepisy, które mówią o pewnych wzajemnych odległościach rozwiązań, powodują, że nie jesteśmy w stanie się tam zmieścić. Tymczasem przebieg trasy kolejowej i drogi, tak jak wiemy o przebiegu drogi 65, ona tam przechodzi z jednej strony
tak,
na drugą.
Tak,
i tutaj to nie jest tak, że my tego tematu nie podejmujemy, natomiast nie jest on prosty. Trudność przede wszystkim polega na tym, że kolej znacznie wcześniej zaczęła swój projekt i co prawda z nami uzgadniała kolizję, tak? Tutaj, że tak
szkoda, że kolizje. Panie dyrektorze, już musimy kończyć, w związku z tym no to jest wstęp do bardzo poważnego tematu, jak realizować tego rodzaju inwestycje. Krótka odpowiedź, czy jesteście gotowi na drugą rozpudę?
No nie, bo nie będziemy teraz rozpudy przechodzić, natomiast ja...
Nie, mówię oczywiście w tut proporcję Garde.
Znaczy, ja chcę powiedzieć jedno zdanie, że rozpuda to ma swój początek tam w okolicach rozpudy Filipowskiej. I ominięcie rozpudy to by spowodowało, że obwodnica Augustowa przebiegałaby przez Gołda. Bo i tak przechodziła ta wykonana przez rozpudę. Czy ona by szła tym czy innym torem, zawsze gdzieś po drodze była rozpuda. Biebrza też jest rozległa w swoim przebiegu i tak jak mówimy, czy Sztabin, czy Osowiec, to i tak napotykamy na Biebrze. Natomiast reasumując, chcę powiedzieć, że my uzyskaliśmy na DK8 dla jednoprzestrzennej drogi trzypasowej trzy decyzje środowiskowe i te dwa najbardziej trudne, nazwijmy to umownie, problemy środowiskowe, czyli przejście przez Białobrzegi, przejście przez Biebrze w Sztabinie, okazało się możliwym do pokonania. Nie wydaje mi się, że... Znaczy myślę, że rozmawiając poważnie i traktując się nawzajem poważnie, mówiąc o problemach i o tym, żeby szkody w środowisku były jak najmniejsze, uważam, że powinniśmy to rozwiązać, dlatego że jest to ogromna szansa dla tego regionu i te 440 km dróg staje się faktem, jak mówiłem, pewnie parę lat wstecz nieprzewidywalnym dla nikogo.
Dziękuję bardzo. Małgorzata Stanek, prezes Fundacji dla Biebrzy. Zapowiadacie?
Zdecydowanie zapowiadamy dalsze zabiegi informacyjne całego społeczeństwa i lokalnej społeczności. Na pewno nie ustaniemy w monitorowaniu poczynań GDAKI oraz biura projektowego i będziemy zdecydowanie współpracować z Biebrzańskim Parkiem.
Czy także przyjrzycie się kolejarzom? Czy nie można by było nie rozmawiać tylko o kolizjach, ale porozmawiać o synergii projektów?
Zdecydowanie. To również leży w naszej gestii, żeby zapoznać się z planami, jak ma być prowadzona kolej, ponieważ zarówno trasa ekspresowa, jak i przyspieszona trasa kolejowa będą powodowały skumulowane efekty na przyrodę. No i wychodzimy z założenia, że jeżeli istnieje taka możliwość, bo jeszcze kiedy jesteśmy na etapie projektowania, nie wbudowano, że tak powiem, nie wbito łopaty w ziemię, jeszcze możemy cały czas dyskutować i rozpatrywać alternatywne rozwiązania, ponieważ mimo tego, jak pan dyrektor GDAKI powiedział, to są koszty, jednak uważamy, że na etapie planowania to jeszcze można zmienić. I nie zapominajmy, że przecież Zambrów, Łomża, które będą miały teraz i mają połączenie ze Susemką i później za 2 lata z Via Baltica, to nadal jest województwo podlaskie i to nadal jest północno-wschodnia Polska.
Dziękuję. Starosta Moniecki Błażej Buńkowski.
No my zdecydowanie będziemy tutaj wspierać akcję promocyjną mieszkańców województwa podlaskiego do tego, aby wchodzili na stronę www.s16elkknyszyn.pl i wypełniali ankietę, bo na chwilę obecną bardzo silne i skoordynowane działania Fundacji dla Biebrzy powodują, że o rozwoju województwa podlaskiego zaczynają decydować ludzie mieszkający we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie, w każdym innym terenie naszego kraju. Natomiast mieszkańcy, którzy tutaj w tym momencie mieszkają, są jakby nie do końca zdeterminowani na wysyłanie tych ankiet. Chciałbym się jeszcze odnieść jednym słowem do tego, o czym było powiedziane, że nie będziemy mieli tutaj tranzytu, to proszę przejechać tą drogą przez Mońki, Knyszyn i każdą kolejną miejscowość w sezonie. 20 tysięcy samochodów jeżdżących na Mazury. To jest arteria powodująca, że i tak tutaj tego ruchu mniejszego nie będzie, bo mieszkańcy Białegostoku i południa naszego województwa będą wybierali tą trasę jadąc na Mazury i na północ. Dwie drogi, 8 i 16 są kluczowe do rozwoju naszego województwa i ważne jest to, żeby one powstały i liczyłbym i chciałbym, żeby Fundacja dla Biebrzy pokazała alternatywne możliwości rozwiązań technologicznych przejścia przez sam korytarz Biebrzy, a nie blokowała rozwój naszego regionu.
Dziękuję bardzo.
Natura 2000 już nam zakwestionowała lotnisko, zakwestionowała właśnie obwodnicę Augustowa, każdy kto jedzie z Augustowa do Suwałk jedzie starą drogą, natomiast na tą obwodnicę zaprojektowaną i dłuższą wyjeżdżają tylko pojedyncze tiry. To jest marnotrawstwo publicznych pieniędzy.
Dziękuję bardzo. I jeszcze Mirosław Radkiewicz. Halo, halo. Panie profesorze.
Tak jestem, szanowni państwo. Już kończąc, chciałbym też zachęcić do zobaczenia na stronie internetowej gminy Goniąc. Jest łatwy do otwarcia w PowerPoincie plik ze spotkania informacyjnego biura projektowego. I już na pierwszym slajdzie widać, na co się zanosi. Na slajdzie tytułowym są zdjęcia jakichś wcześniejszych inwestycji drogowych i sposobów, jaki zostały w tych wcześniejszych inwestycjach potraktowane środowisko przyrodnicze, w tym drogę przez środek jeziora. To wygląda naprawdę niepokojąco. W tym materiałach na spotkanie informacyjne nie ma żadnych informacji o lokalizacji przejść dla zwierząt, wspomnianej kolizji z torami. Szanowni państwo, patrzmy na takie rzeczy, bo nie tylko ważne jest, co robimy, ale również jak to robimy. I do naszej wrażliwości i patrzenia w przyszłość bardzo doceniam wizję pana starosty z Moniek, który zna tradycję, historię tego regionu. Ten region na tamtej drodze wtedy rzeczywiście zyskał. Pytanie, czy sytuacja się aby na pewno powtórzy. Tutaj należy raczej patrzeć w przyszłość. Moje doświadczenia z ostatnich lat mnie tego w sposób jednoznaczny uczą. Wydaje mi się, że przyrodę można bezpowrotnie utracić i koszty jej utraty mogą być tak duże i niekiedy niewykonalne, że warto się zastanowić, czy ta szerokość autostrady, czy drogi ekspresowej, czy jej lokalizacja akurat, o której mówimy, akurat przyniesie korzyści czy szkody.
Dziękuję
bardzo. Proszę bardzo o refleksję.
A zatem skłaniamy wszystkich do refleksji. Temat inwestycji z pewnością będzie niejednokrotnie poruszany. Będziemy do niego wracali. Dzisiaj stawiamy kropkę. Naszymi gośćmi byli Małgorzata Stanek, prezes Fundacji dla Biebrzy. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję bardzo.
Wojciech Bożuchowski, dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kłaniam się, dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Profesor Mirosław Radkiewicz z Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.
Oraz starosta Moniecki, Błażej Buńkowski.
Dziękuję pięknie i życzę wszystkim udanego dnia.
Dużo zdrowia, to wszystko w naszym programie. Lech Pilarski, do usłyszenia.